Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Dziś poznańska inauguracja ogólnopolskiego programu Młodzi Świadomi, poświęconego profilaktyce chorób przenoszonych drogą płciową. Naszym gościem jest konsultant wojewódzka w dziedzinie epidemiologii dr Barbara Czech-Szczaba. Dzień dobry.
Dzień dobry, jest mi niezmiernie miło, że jestem tutaj z Państwem.
Program skierowany jest do uczniów od trzeciej klasy szkoły ponadpodstawowej. To jest ten wiek, kiedy już to ryzyko się pojawia, wtedy jest najwięcej już przypadków, gdzie może być takie zagrożenie?
Ryzyko jest zawsze tam, gdzie dochodzi do współżycia seksualnego i mówimy o tym, że mamy różne grupy.
To są uczniowie około 17 roku życia.
Jeżeli patrzymy na reprezentatywne dane dla młodzieży europejskiej z wyszczególnieniem poszczególnych danych dla danych krajów, no to oczywiście ten wiek inicjacji seksualnej jest różny. On oscyluje między 15 a 19 rokiem życia. Z tego co pamiętam, w Turcji on chyba ten wiek oscyluje około 20 roku życia. Natomiast w Polsce balansujemy między 17 a 18 rokiem życia dla uśrednienia. Więc jeżeli wchodzimy w aktywność seksualną, oczywiście natychmiast to ryzyko się pojawia. Natomiast bardzo bym chciała od razu zaznaczyć, że ten temat dotyka znacznie bardziej poszerzonej grupy populacyjnej, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę chorobę przenoszoną drogą płciową, której doświadcza kobieta ciężarna, no to ryzyko w tym momencie również dotyczy tej ciąży i potencjalnego zdrowia płodu i noworodka.
Chodzi o to, żeby po prostu jak najszybciej już uczyć, dostarczać tę wiedzę. Mhm. Państwowa Inspekcja Sanitarna przekonuje, że ten program jest związany z rosnącą liczbą zachorowań. Ja mam takie pytanie, jak to się odnosi do badań, według których spada aktywność seksualna Polaków, także tych młodych osób po 18 roku życia? To teoretycznie spada ta aktywność, a z drugiej strony zachorowań jest więcej?
Proszę pamiętać o tym, że dane epidemiologiczne zawsze mają pewnego rodzaju inercję. I ten trend wzrostu zapadalności na choroby przenoszone drogą płciową, myślimy tutaj głównie o kile żerzącej i chlamydiozie. To są te trzy choroby, dla których widzimy te wzrosty bardzo duże i one są czasem nawet dla niektórych obszarów wielokrotne. One pojawiły się pod koniec 2022 roku życia w Europie, w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii zostały tak bardzo istotnie oznaczone i one trochę zbiegły się te wzrosty z pojawieniem się MPOX-u, nie wiem czy Państwo pamiętacie, który oczywiście też wzmógł grupy ryzyka, wybrane grupy ryzyka podjęły większe działania w kierunku diagnostyki różnicowej tych chorób. I faktycznie było tak, że zaobserwowaliśmy ten trend, natomiast w międzyczasie w Europie i na świecie stało się bardzo wiele różnych, wydarzyło się bardzo wiele różnych rzeczy, które doprowadziły też do nasilenia migracji osób uchodźczych. Ale także sama pandemia, lockdown też wygenerowały pewne zmiany trendów zachowań. I my cały czas dowiadujemy się, jakie są konsekwencje tamtych zdarzeń. Natomiast faktycznie z punktu widzenia epidemiologii my nigdy nie widzimy, my zawsze obserwujemy trendy i dane populacyjne. To nie jest tak, że dzisiaj coś się pojawia dla bardzo niebezpiecznych chorób. Natomiast w trendach my potrzebujemy czasu, żeby zobaczyć te różnice i odnieść je zazwyczaj do okresów lat ubiegłych. I ten wzrost został właściwie w tych obszarach, których powiedziałam, zarejestrowany właściwie w 2023 roku i my ten trend obserwujemy. I przykładowo w Polsce przez wiele lat nie obserwowaliśmy kiły wrodzonej noworodków. W tej chwili właściwie każdego roku od tego 2023 roku to widzimy. Bardzo ważne dane płyną też z europejskiego raportu dotyczącego zapadalności na HIV-AIDS, gdzie dowiadujemy się, że tak naprawdę odwrażliwienie świadomości i też lęku przed tymi chorobami. Trochę je zaopiekowaliśmy i uwierzyliśmy, że część można wyleczyć, a właściwie HIV to nie jest dzisiaj już problem.
Nasza czujność została uśpiona.
Dokładnie tak. No i na to wszystko odnoszę wrażenie, że też nie ma przestrzeni na edukowanie tych wybranych grup, czy w ogóle całego społeczeństwa. I nam się wydaje, że jeżeli nie robię niczego niebezpiecznego, to mnie to nie dotyczy. No dotyczy każdej osoby aktywnej seksualnie.
Jak wygląda ta sytuacja epidemiologiczna w Wielkopolsce, jeśli chodzi o te choroby przenoszone drogą płciową?
Obserwujemy ten wzrost. W tej chwili faktycznie, tak jak powiedziałam, żyżączka i kiła nas niepokoją. Natomiast jeśli chodzi o HIV, te dane są bardzo ciekawe, bo znacznie częściej widzimy zwiększoną liczbę przypadków wśród kobiet. Widzimy też takie odroczenie tych nowych przypadków dla grupy przesunięcia. To nie są nastolatkowie, to w tej chwili są osoby w pełni wieku, bardzo często między 35 a 45 rokiem życia i ten wiek zapadalności się przesuwa i obniża tak naprawdę. Natomiast to, co nas bardzo martwi i to też widzimy w Wielkopolsce, opóźnione rozpoznanie nowych zachorowań.
Co to znaczy?
To znaczy, że jestem aktywny seksualnie, nie badam się i tak naprawdę dopiero jak coś mnie zaniepokoi, może wykonam badania, może nie, a właściwie przecież i tak to są choroby, które mnie nie dotyczą. I w tej chwili widzimy, że tak naprawdę największym problemem są w tej chwili te późne rozpoznania wśród heteroseksualnych mężczyzn około 40 roku życia, gdzie mamy to późne rozpoznanie, bo pamiętajmy też, że grupy ryzyka, myślę tutaj głównie o osobach podejmujących alternatywne metody aktywności seksualnej, to są bardzo często osoby, które mają większą świadomość podejmowanych ryzyk. Natomiast osoby heteronormatywne, funkcjonujące w związkach, mające przygodne kontakty seksualne, oczywiście spotykają się z tym ryzykiem, natomiast nie mają go uświadomionego. I to jest bardzo duży problem. I tak naprawdę dla nas kluczową kwestią jest to, aby ludzie mieli świadomość, że jest aktywność seksualna, to ryzyko nie wynika z pewnego zestawu zachowań w świadomości populacyjnej ryzykownych. Każda aktywność seksualna jest potencjalnie ryzykowna. Nawet jeśli jest świadomie podejmowana w wieku adekwatnym do jej rozpoczęcia czy utrzymywania, bez wielokrotnych przygodnych kontaktów seksualnych, ten jeden kontakt również może być tym ryzykownym. Więc bardzo jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że to jest problem, który niestety w obiegowej opinii jest przypisany, czy wręcz stygmatyzuje się wybrane grupy tym problemem. Natomiast to jest problem każdej osoby aktywnej seksualnie. I tak jak mówię, z punktu widzenia zdrowia publicznego i epidemiologii, to co bym bardzo chciała podkreślić, to jest choroby przenoszone drogą płciową, to nie jest kwestia dyskomfortu, to jest kwestia potencjalnego zgonu. Bo pamiętajmy o tym, że mamy tutaj grupę chorób, które kończą się, nieleczone kończą się zgonem.
Są choroby, które można wyleczyć, są choroby, które koniec końców bardzo utrudniają życie.
To są choroby, które bezpośrednio wpływają na ograniczenie płodności lub korelują z bezpłodnością. Tak? Czyli, a to jest generalnie wielka choroba cywilizacyjna współczesnej populacji. Bezpłodność, tak? Dwa, to jest druga sprawa. I trzy, mamy unikatową sytuację, gdzie choroby przenoszone drogą płciową bardzo wikłają potencjał zdrowotny płodu, noworodka, a tym samym dziecka. Bo jeżeli mówimy o zakażeniach wrodzonych, to są rzeczy, które my możemy zaopiekować w okresie okołoporodowym, często niestety nie. Na przykład kiła późna wrodzona, wrodzone zakażenie HIV, czy HPV u mamy i brodawczakowartość krtani w przyszłości u dziecka, które naraża na często hospitalizację. To są rzeczy, które musimy jakby pominąć. To nie jest kwestia osoby, która nie trzyma się pewnego rodzaju norm, podejmuje bardzo ryzykowne zachowania. Absolutnie jakby odejdźmy do tej. To jest stereotypy w epidemiologii, to nie jest dobre rozwiązanie.
Czyli najlepiej, żeby każdy się badał.
Dokładnie. Bardzo byśmy chcieli, że każda aktywność seksualna powoduje, że powinniśmy mieć tam świadomość i badać się. Mamy możliwość wykonania w kierunku niektórych chorób badań bezpłatnie. Mamy też możliwość stosowania oczywiście zabezpieczenia barierowego, które tak naprawdę pozostaje, ogranicza. Oczywiście dla różnych chorób różnie to wygląda, natomiast na przykład w przypadku zachorowań na HIV stosowanie antykoncepcji barierowej istotnie ogranicza to ryzyko.
To wróćmy jeszcze na chwilę do tego programu. To jest przede wszystkim kwestia właśnie młodych ludzi, żeby zacząć jak najszybciej ich edukować, szkoły, studenci. Czy to jest trochę taki ekwiwalent tej edukacji zdrowotnej, której wciąż nie ma w takim stopniu, w jakim pewnie oczekuje duża część środowiska medycznego?
Bardzo dobre pytanie, panie redaktorze.
Bo to mogłoby być na lekcjach obowiązkowe. Te treści, które są przekazywane w ramach tej akcji, jak rozumiem?
W momencie, kiedy mówimy o programie edukacji zdrowotnej dla szkół ponadpodstawowych, jak najbardziej te treści mogłyby się tam znaleźć. Poza tym, drodzy państwo,
Nawet powinny, jak zakładam.
No, oczywiście, że tak. I ja, jako epidemiolog, jako mama, bardzo mnie osobiście dotyka rozróżnienie chorób przewodu pokarmowego od chorób przenoszonych drogą płciową. Nie rozumiem, dlaczego uczymy młodzież, mówię o młodzieży teraz, tak? O tych uczniach szkół ponadpodstawowych, zarządzania swoim stylem życia w kontekście prawidłowego wyboru produktów żywieniowych, aktywności fizycznej, ograniczenia ekspozycji na widmo światła niebieskiego, myślę o ekranie, media społecznościowe, natomiast jakoś stygmatyzujemy i traktujemy zarządzanie własną seksualnością jako coś, czego nie możemy dotykać, a to jest tak wieloaspektowy problem zdrowia publicznego i tak jak już państwu powiedziałam, w tyle obszarów zdrowia populacyjnego wchodzi, że jego pomijanie nie jest, myślę, zasadne, może tak. I to nie jest tak, że jeżeli my nie będziemy mówić o chorobach przenoszonych drogą płciową, to tego zjawiska nie będzie, a młodzież w ogóle nie będzie szukała alternatywnych źródeł wiedzy. W morzu dezinformacji merytoryczna, sprawdzona wiedza oparta na faktach, to jest to, czego my bardzo potrzebujemy. I oczywiście słyszymy o projektach uczynienia przedmiotu edukacji zdrowotnej obowiązkowym, być może z pominięciem tego aspektu. Więc jeżeli tak by się stało, no to tak, ten program będzie pewnego rodzaju ekwiwalentem. I oczywiście przystąpienie do niego jest fakultatywne. Szkoła musi wykazać chęć i się zgłosić. Oczywiście materiały, które zostały opracowane, są ogólnie dostępne i niezależnie od przystąpienia do programu bardzo zachęcam Państwa do skorzystania z tych materiałów.
Bardzo krótko jeszcze inny wątek. Głośno o tym teraz w mediach pojawił się między innymi w Indiach wirus Nipah. O co chodzi? Czy my się mamy w Wielkopolsce czego obawiać? Czy to już jest teraz takie trochę na kanwie tych wydarzeń z koronawirusem, no straszenie nas medialne bardziej.
Straszenie medialne, to oczywiście no wszystko, co wzbudza strach, się klika, się słucha, więc rozumiem, że to jest informacja ważna. Natomiast oczywiście choroba Nipa jest identyfikowana od wielu lat, jest antropozoonozą, czyli chorobą odzwierzęcą. Związana jest bardzo silnie z bytowaniem dużych owocożernych nietoperzy. W naszym obszarze geograficznym te zwierzęta nie mogą żyć. Ten wirus w bardzo dużej ilości jest zawarty w ich ślinie, moczu, krwi. I bardzo często one żerują na palmach daktylowych i tak naprawdę spożywanie nieumytych, niepasteryzowanych produktów z tych owoców i bliskość kontaktu z tymi zwierzętami, ale także to, co jest wielką bolączką współczesnego zdrowia publicznego i wielkich ryzyk epidemiologicznych, czyli hodowla wielogatunkowa zwierząt, bliskość, tworzenie takich inkubatorów do tego rozlania gatunkowego. My to w epidemiologii nazywamy genetic spillover, kiedy wirusy w bliskości różnych gatunków uczą się kontaminować i zarażać te nowe gatunki. To jest to ryzyko, które potencjalnie w tej chorobie widzimy. Natomiast na tym etapie niezbędny jest bliski kontakt z pacjentem zakażonym, natomiast choroba jest absolutnie ma ciężki przebieg, zajmuje ośrodkowy układ nerwowy, zajmuje układ oddechowy, wyczerpuje znamiona tak zwanej choroby X, czyli tej choroby, która mogłaby być krytycznie niebezpieczna, natomiast jej drogi szerzenia na tym etapie przy zastosowaniu środków ostrożności utrudniają jej takie pandemiczne rozprzestrzenianie się, jak dla chorób bardzo wysoko zakaźnych, jak na przykład odra, o bardzo wysokim współczynniku reprodukcji wirusa, w tym kontekście drogi powietrzno-kropelkowej. Więc na tym etapie oczywiście ta czujność jest bardzo ważna, ale tutaj wielki apel do wszystkich osób, które turystycznie odwiedzają obszary, które są dotknięte tym problemem. Absolutnie miejmy świadomość, że ta choroba tam występuje, kontakt z dzikimi zwierzętami, spożywanie niemytych, niepasteryzowanych produktów pozostaje wielkim ryzykiem, więc zdobywajmy, zwiedzajmy świat, dbajmy o ten świat, ale bardzo rozsądnie i w ochronie swojego zdrowia.
Apeluje dr Barbara Czech-Szczapa, wojewódzka konsultant w dziedzinie epidemiologii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
To ja bardzo dziękuję. Bardzo dobrego dnia dla Państwa.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.